Powiedziano mi, że mam mówić. Mówić. O czym? Najlepiej o takim czymś, co jest albo obojętne, albo takie fajne, dobre. Ale mówić to także słuchać. Wszyscy się tutaj uczymy. A Słowo Boże obszerne, życie bogate i w te przyjemne i w te mniej przyjemne zdarzenia trudno wybrać, bracia i siostry. Nie jest tajemnicą to, co obecnie na świecie obserwujemy. Ja nie mam na myśli takich wielkich wydarzeń politycznych, tylko to, co obserwujemy nawet w naszym życiu duchowym, to też nie jest tajemnicą. A co obserwujemy? No my tutaj jesteśmy zgromadzeni. W tej chwili ludzie, inni ludzie również przyznający się do tego, że są wierzącymi gdzieś indziej, są prawdopodobnie zgromadzeni na kuli ziemskiej, w różnych miejscach, w kościołach. Tyle podziałów. Powiedzcie mi, jaki jest czynnik taki ludzki, który to powoduje? Egoizm, ktoś mi tutaj podpowiada. Co jeszcze? Pycha. Co jeszcze? Zarozumiałość. Wszystkie te rzeczy jakby jednym słowem można było określić. Samolubstwo, pycha, no tak. Grzech. To grzech dzieli ludzi między sobą i grzech kiedyś na samym początku oddzielił człowieka od Boga. I właśnie będziemy mówili o grzechu. Ale może na wstępie odczytam werset, który by nas ten temat, który byłby, jak często mówimy, takim motto naszych rozważań. W liście do Tymoteusza w pierwszym, piątym rozdziale, a w 22 wersecie przeczytajmy sobie, apostoł Paweł napisał tak. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. I o grzechu najprawdopodobniej trzeba byłoby wiele czasu. A ja mam zamiar myśleć o grzechu współuczestnictwa. Jaki to ma związek z podziałami? Kochani, czy jakiś jeden błędnie rozumiejący Słowo Boże w historii chrześcijaństwa byłby w stanie zrobić rozłam i założyć jakąś błędną odmianę religii Chrystusowej, gdyby nie został poparty przez innych? Zapewne kiedyśmy mówili, no, myśleliśmy o tych podziałach, o tych ambicjach, no to kto tymi ambicjami grzeszy? No ludzie ambitni, przywódcy różni. I to oni robią podziały. Prawdą, ci, którzy są tam na górze. Ale jak wyglądamy my, szarzy ludzie, wcale nie przywódcy, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, że gdyby ten człowiek nie znalazł poparcia i ta nauka, to tego wszystkiego by nie było. Cóż zrobi jeden człowiek? Nic. A więc ten grzech rozkłada się tak porówno, byśmy powiedzieli. Dlatego przeczytałem i mam zamiar mówić o grzechu współuczestnictwa. Werset przeczytaliśmy, który na ten temat mówi. Ale proszę braci, musowo troszeczkę, choć odrobinkę, bardzo pośpiesznie powiedzieć w ogóle o grzechu. Bardzo pośpiesznie. Biblia bardzo często i dużo mówi o grzechu. Najczęściej do określenia grzechu używa słów zaczerpniętych z życia człowieka, a szczególnie ze stosunków między człowiekiem a Bogiem lub ze stosunków między ludźmi. Używa tu takich wyrazów, jak w hebrajskim języku dwa szczególne wyrazy het i avon. W tym znaczeniu grzeszyć to znaczy być niewiernym przymierzu, zdradzać, odłącza cię od wspólnoty, znaczy też uchybienie, bunt, niegodziwość, niesprawiedliwość, dług, nawet dług, te wyrazy z takim czymś są określane. Gdybyśmy tak dobrze policzyli, jak dużo mówi Biblia o grzechu, to okazałoby się, że na każdej stronie, na każdą stronnicę Biblii przypada, jeżeli chodzi po policzeniu tych wyrazów, które mówią o grzechu, to przypada po kilka, że tak powiem, określeń grzechu, że tak wiele jest o tym mowa. Można to sprawdzić zresztą w encyklopediach. Na przykład taka jest encyklopedia, nie encyklopedia, a konkordancja do Biblii Tysiąclecia wydana przez katolików. I tam zawsze jak jest wyraz, to przy tym wyrazie jest, ile razy jest ten wyraz użyty w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie. Okazałoby się, że więc widzimy, że to jest naprawdę temat, ten, zresztą temat, który nie może, on nie, ten temat nie może być nieporuszany w Biblii. Bo przecież z tego powodu, że grzech wkroczył na świat, zaistniała potrzeba interwencji Bożej i to takiej interwencji, że aż Syna swojego jednorodzonego dał, aby zbawiać, aby odkupić. W Nowym Testamencie wyraz grzech to wyraz grecki hamart. Hamartia ma zakres znaczeniowy bardzo szeroki. Chociaż również grzechem nazywany jest, znaczy grzech jest określany wyrazem parabasis, adikia, ale najczęściej hamart. W języku greckim czasownik hamartano oznacza, ja to już przeczytałem ze słownika, przepisałem w języku greckim Nowego Testamentu, czasownik hamartano oznacza rozmijać się z celem i często nie zakłada złej woli, lecz błąd, wpływ, uleganie wpływowi. Grzeszyć to znaczy być niewiernym przymierzu, zdradzać miłość, tak jak mówiliśmy, odłączać się od wspólności. Ogólnie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, to grzechem nazywamy przekroczenie przykazań Bożych. Ale to grzesznikiem w oczach Bożych jest nie tylko ten, który czyni zło. Przykazania Boże i oczekiwania Boże nie ograniczają się tylko do określenia nie czyń. Przykazania Boże, zwłaszcza do ludu Nowego Testamentu, określają czyń. I stąd wiemy, że gdy ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. To też jest przykazanie Boże. Jeżeli do tej szkołyśmy się zapisali, do naśladowców Chrystusa Jezusa, to mamy pewne rzeczy czynić i to jest dla nas rozkazem. Mamy Króla. A więc z tego powodu nawet moglibyśmy tutaj systematyzować grzechy, ale nie będziemy tego robić. Wszelka nieprawość jest grzechem. Święty Jan mówi w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, 17 wersecie. Ja będę tylko cytował i mówił główne myśli ze względu na krótki czas. Grzechem jest przestąpienie prawa. Też święty Jan, 3 rozdział, 4 werset. Prorok Malachiasz mówi: zgrzeszyliście, odstąpiliście od moich praw. W 3 rozdziale, w 7 wersecie. Psalmista Dawid w 19 rozdziale, a od 16 począwszy do 21 też mówi, i ten werset jest bardziej już związany nawet z tym maleńkim wycinkiem, o który mam zamiar poruszyć z wami, pomówić, ponieważ mówi tam tak, że karności ty nienawidzisz, z cudzołożnikami się bratasz. Może to przeczytajmy. связано с овалом. Ага, так, 50 можливо. 50 псалм, дякую за допомогу. 16 верset od 16, tak. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikiem, z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Bogu, zapominacie Boga, abym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie, drogę zbawienie Boże. Ta naganność jest ujęta nawet takim czymś, takim określeniem, że widzisz złodzieja i bratasz się z nim. Tam nie pisze, że kradniesz. Tylko on jest twoim bratem. Masz go za brata. Pozwalasz mówić źle. A z cudzołożnikami zadajesz się. To jest zgodne z tym, co Pismo Święte mówi, abyśmy się nieczystego nie dotykali. A jeżeli się dotykamy, to tylko na zasadzie lekarza. Jeżeli mamy kwalifikacje lekarskie. Bo Pan Jezus z grzesznikami, z celnikami jadł. Ale o tym może później coś powiem. Wracając do takiego pobieżnego określania, możemy powiedzieć, że ten grzech, grzech jest powszechny na świecie, bo jest grzech pierworodny, który sięga swoimi korzeniami aż naszych pierwszych rodziców, grzech zaniechania, o którym mówiliśmy. Ale jak się rozwija grzech? Jeszcze warto o tym coś powiedzieć. Jak on się rozwija? Ci, którzy dołączyli się do kogoś, to musieli podjąć decyzję. Musieli rozważyć, co wzięli pod uwagę, dołączając się do jakiegoś działacza, tak jak mówiliśmy, błędnie rozumiejącego Słowo Boże. Co wzięli pod uwagę? Co my jako ludzie często bierzemy pod uwagę? Czy my bierzemy pod uwagę Słowo Boże? Ale na nas ludzi ma wpływ również to, że to jest mój przyjaciel, moje serce jakoś do niego jest skłonne, jest bardzo zdolny. Mój krewniak, nawet różne rzeczy wpływają na ludzi. Ale tak naprawdę to w człowieku musi być już coś takiego, co skłoni go do dołączenia się do tej czy innej grupy ludzi. Były badania przeprowadzane na temat ateizmu. Dlaczego niektórzy ludzie mówią, że nie wierzą w Boga? Przy pomocy ankiet pewna duża grupa ludzi w przeszłości, w tym czasie, kiedy prawda u nas ta ideologia panowała, poddało się tym właśnie badaniom, odpowiadali, a są sposoby badania, że tak nawet jak człowiek fałszywie odpowiada, chciałby tam lepiej wypaść, to wiecie, socjolodzy mają takie ankiety, że to wylezie. To wylezie na wierzch. I okazało się po dokładnych badaniach, że ci ludzie, którzy dołączają się do tej ideologii ateizmu, że Boga nie ma, to okazało się, że coś w ich życiu jest takiego, co im nie pozwala zaakceptować, że Bóg istnieje. ponieważ gdyby istniał, to wszystko by wskazywało, że z tego, co w ich życiu jest, musieliby się rozliczyć. To jest przeciwne, a oni nie chcą, aby ich ktokolwiek w ogóle rozliczał. To nie dlatego, że nie wierzą w istnienie Boga, bo nie mają przesłanek. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że z tych dzieł, które widzimy dookoła, które człowiek widzi, które ludzie, wszystko, co o Bogu wiedzieć wiadome może być, to jest wiadome z tego, co nas otacza. A to są bystre umysły. Mogliby wysnuć mądre wnioski, że to samo nie mogło powstać, że za tym kryje się jakaś potężna inteligencja przekraczająca wielokrotnie inteligencję Boga. Ale w ich życiu okazało się jest coś, z czego by musieli być rozliczeni, a to jest i świadomie, i podświadomie jest im niemiłe i dołączają się do tej myśli, że Boga nie ma, nie ma, nikt ich z tego nie będzie rozliczał. A więc w człowieku są pewne mechanizmy. Jest podnieta do zła, jest pokusa. Takim źródłem wszelkiego grzechu jest szatan. Jakiś silny bodziec psychiczny. Czasem delikatny, bardzo delikatny, a czasem w postaci uderzenia zła w człowieka. Czynnik nakłaniający rozum i wolę do popełniania przestępstwa. Ale tam się kryje też przyzwolenie na pewnym etapie umysłu. Przyzwolenie umysłu. Źródła pokus. My wiemy, świat, ciało, szatan, to są ci przeciwnicy. I tu byśmy mogli mówić i o szatanie, i o tych różnych czynnikach, jakie one mają wpływ. Natura ludzka, szatan, wiemy, ten, który rozpoczął, który, przez którego grzech wkroczył na świat, ale natura ludzka. Też różne wersety Pisma Świętego o tym mówią. Chyba najdobitniej to święty Jakub w pierwszym rozdziale od 13 do 14 wersetu, gdzie mówi, ty nie mów, że to cię ktoś tam kusi do zła. Bo to twoje własne, siedzące w tobie, pożądliwości ciebie kuszą, nakłaniają. Fazy rozwoju, a więc podnieta, reakcja na zło sumienia, walka motywów, decyzja. Jak już zapadła decyzja i w myślach się ułożyło, to już tak jakby grzech został popełniony. Ale jeszcze w tym samym czasie mogło zadziałać hamulce. Tak jak w każdym pojeździe. Przeszkoda. Jadę. Nie jadę. Wreszcie mogę zahamować, a mogę jechać. Jeżeli nie włączymy hamulców, o ile mamy je wyrobione. Najgorzej, kiedy ludziom, którzy żyją w świecie, oni tych hamulców nie mają. Wtedy bardzo szybka jazda jest do tego grzechu. Rady ogólne. Bo jeszcze będą te rady szczegółowe dotyczące grzechu współuczestnictwa. Unikać sytuacji rodzących pokusy. Kontrolować myśli i uczynki. Nie dopuścić, by podniety do zła uzyskały aprobatę umysłu, czyli unikać sytuacji. To znaczy, wiecie, nie być tam, gdzie się nie powinno było być, a być tam, gdzie są czynniki dobre. Po prostu bardzo zwyczajna sprawa. Jest w tym nawet ucieczka. Ucieczka to jest zupełnie dobry środek chrześcijański. My nie udawajmy bohaterów, którzy nie uciekają. Chrześcijanin od zła ucieka, to jak najdalej. Nie dopuścić, by podniety do zła uzyskały aprobatę umysłu i woli. Prowadzić życie wiary, ustalić cel życia, ideały życia, utrwalać przyzwyczajenia dobre, utrzymywać łączność z Bogiem. Brama, przez którą grzech wchodzi, to jest w nas samych. W postaci stwierdzenia. Wszystko mi wolno. Bez tej dalszej części, ale nie wszystko pożyteczne. I ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Wszystko się da jakoś przeciągnąć. Usprawiedliwić. Czasami możemy być specjalistami od usprawiedliwiania tego, co złe. Grzech współuczestnictwa, do którego idziemy, jest grzechem uniwersalnym. Jest to grzech uniwersalny, wiecie? Dlaczego? Co to znaczy? może na przykładach. Jesteś młody, młoda, masz przyjaciół, niewierzących też, bo przecież z kim się człowiek spotyka w tej szkole, tam się nawiązują różne nici. Lubią się cieszyć i radować na swój sposób. Czasem będzie ci trudno nie pójść z nimi na spotkanie, nie zawsze nazywane od razu prywatką. Czy wiesz, jak będzie przebiegać takie spotkanie? Czy tam nie będzie kieliszka? Czy tam nie będzie skocznej melodii? I sam nie wiesz kiedy, i sama nie wiesz kiedy, będąc tam, współuczestniczysz w niemoralności. Bo nie wiem, czy stać się będzie na to, aby powiedzieć: to jest obrzydliwe, to jest grzech. Powiedzą: ojej, nie spodziewaliśmy się. Ona jest taka niemodna i niewspółczesna. Przecież to normalne. A co jest normalne? To, co często jest powtarzane w danym środowisku, to normalne, choćby było sprzeczne z ustaleniami Bożymi i choćby zagrażało człowiekowi, jego pokojowi i jego zdrowiu duchowemu i fizycznemu? Choćby zagrażało zbawieniu, to normalne, bo jest często występuje. No trudno będzie tam się właściwie znaleźć. Młodzi lubią czasem zaszpanować, a do tego trzeba pieniędzy. Proszę pana, ja nie kradłem. Oni kradli, ja tam stałem tylko na rogu ulicy. No może to będzie wzięte pod uwagę. Prawda? Niestety. A więc w niemoralności można uczestniczyć. W każdym grzech ten uczestnictwa jest grzechem uniwersalnym. We wszystkim rodzajach grzechu, kiedy się znajdujemy w pewnych miejscach i z pewnymi ludźmi utrzymujemy przyjaźń, kontakt, współuczestniczymy. Ja nie jestem skinem ani pankiem. Ja się tylko tak ubieram, bo to modne. Ja... Ale wiecie, jak będę bić, to oberwiesz i ty, ponieważ przez swój ubiór utożsamiasz się z tą własną grupą. Dlaczego odpowiada ci ta ideologia niechrystusowa? Strój taki fajny, takie ćwieki, czy ogolona głowa? Nie wiem. A zapomniałeś właśnie, że swoją obecnością, swoją samą obecnością w tym towarzystwie, zwłaszcza jeżeli jesteś zdolny, jakieś wiersze piszesz, grasz na gitarze, nobilitujesz, dodajesz znaczenia temu właśnie towarzystwu, temu właśnie środowisku, bo tam jesteś. To nie na darmo psalmista napisał pod natchnieniem Bożym, że z naśmiewcami nie usiądzie. Nie usiądzie. Usiąść? Jeść? Tam gdzieś pisze, żebyście z takimi nie jadali. A co to? Przecież ja. To jest jego grzech, a nie mój. Sam nie będziesz wiedział, kiedy siedząc takim, bardzo sprytnie znajdziesz się w tym samym kręgu. A zapomniałeś poza tym, że nawet pozoru złego unikajcie. Pozór złego to nie jest zło, ale pozór. Widzieliście, tam siedziałeś. Dlatego to często to przypomnienie jest ważne, czy tam, gdzie ja idę, czy tam, gdzie ja będę, czy tam, gdzie ja jestem, czy tam poszedłby ze mną mój Pan. Ale wiecie, a masz przyjaciela, już wierzącego nawet, ale akurat przeżywa ten okres buntu, dorastania i jest nieposłuszny rodzicom. A to twój przyjaciel, wiesz, masz rację, twoi starzy to niemodni. Nie rozumieją cię, w ogóle zabraniają ci tego czy owego. Co robisz? Bierzesz udział w naruszeniu przykazania Bożego, czci ojca i matkę. Wiecie? Tak, uniwersalny grzech. Ale to nie jest wykład tylko do młodzieży, kochani. Bo mówiliśmy o tym spotkaniu, czy jakiejś tam inaczej nazwanym prywatku. Jesteś dorosły, masz mieszkanie. Mieszkają jacyś studenci, no bo płacą, o pieniądze trudno. No, to nie jest zakon, tam ich odwiedzają, czy studenci, czy studentki. Na nocy zostają, czasem jest trochę hałaśliwie tam. Ale czyje to jest mieszkanie? A mnie to nic nie obchodzi, co tam się dzieje. Ja sobie w oddzielnym pokoju śpię. I mnie hałasy nie przeszkadzają. Nawiasem mówiąc, mnie też nie przeszkadzają. Ja dobrze śpię. No chyba, że jakby były wybuchy gdzieś tam. Jakiś materiał wybuchowy, to chyba byłoby gorzej. Nie, kochani, to tak nie jest. I to ja to wszystko, co mówię, mógłbym przytoczyć przykładami, bo już trochę żyję na tym świecie. Konkretnymi przykładami. To jest nawet też konkretny przykład. Nie, współuczestniczysz. Bo środki, którymi dysponujesz, umożliwiają czynienie tego, co jest czynione. A, jesteś dorosły, masz kilka groszy. No tak dobrze być potrzebnym, prawda? I prawnuki są i różni. No dobrze, ja wiem, to jest właściwa rzecz. Trzeba o swoich mieć staranie. Ale na co te pieniądze są używane? A może myślisz, niedługo mi na tym świecie, chociaż to rzadka myśl, wiecie. No i tu raz poprzednio mówił, nie mówimy o śmierci, nie myślimy o śmierci. Najczęściej ona zaskakuje nas. I tak rzeczywiście jest, wiecie. A komu będzie służyło to, co nagromadziłeś na czarną godzinę? Miejsce, które miałeś, które mogło służyć sprawom Bożym, czy na konwencję, czy na kursy, w czyje ręce poszło i czemu służy? A wszystko tobie dziś oddaję. Oddałeś kiedyś wszystko, prawda? Tylko potem jak tym zadysponowałeś. Współuczestnictwo i tak wiele przykładów. No, jeszcze może jednak niektóre, chociaż. Mówią mi ludzie młodzi. Kiedyś byli dziećmi ze mną, teraz już mają swoje dzieci. I mówią mi tak, wiesz, ja na nasze kursy swoich dzieci nie poślę. I to bym mógł dalej mówić, ale się wręcz wstydzę. A pytam, to nie jest tak dobrze? To nie jest tak dobrze? To nie jest. A dlaczego? Do czego ty, rosnąc kiedyś i pomagając, do czego dołożyłaś rękę? Do czego dołożyłeś rękę? Kogo poparłeś? A może sama jesteś rezultatem tego? To nie na darmo Pan Jezus kiedyś powiedział do Jerozolimy, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Ponieważ rezultaty twojego działania czasem dalekosiężny mają wpływ. Piszesz list. Źle? W liście obwinianie różnych ludzi, tylko nie siebie. Bo jest źle w tej czy innej dziedzinie pracy pańskiej. Źle, źle. Na chwileczkę. A już 10 lat działasz. Czy 15 lat działasz. Dlaczego jest źle? Gdzie byłeś, kiedy się ważyły losy? Do czego dołożyłeś rękę? A teraz narzekasz i szukasz winowajcy poza sobą? A nie uczestniczyłeś w tym? Którą sprawę poparłeś? Którą sprawę poparłaś? Zbór. Którą sprawę poparł? Cały zbór. A zbór to różnie bywa. Najczęściej kilka osób wpływowych. A ta reszta to tylko prawda o nim. O niczym nie decydują i są niewinni. Nie uczestniczą w tym. Nawet przy takiej demokratycznej, jakby powiedzieć, ordynacji, że jest głosowanie. Na kogo podnosisz rękę? Za czym głosujesz? To tylko ci u góry są winni? Tak nie jest, kochani. Organizujesz konwencję. Organizujesz konwencję. No, decydujesz o czymś. Choćby kto tu ma stanąć? to bracia zadecydowali, że ja mam mówić. I ponoszę odpowiedzialność za to, co ja mówię, wiecie. Powinni na drugi raz mnie nie tu puścić tu na to miejsce. Ale nie wiem. Ja swoją sprawę pozostawię innym. W czym bierzemy wówczas udział? Decydujemy. I Salomon mówi, widziałem błąd u zwierzchności. Możesz się nie nazywać królem, czy ministrem, czy jakimś tym. Ty tylko, kiedy masz wpływ i coś robisz, to wówczas wkraczasz w sferę decyzji i w jakimś stopniu jesteś zwierzchnością, która decyduje, nawet tak jak mówiłem, na tym, kto tu na tym miejscu stanie. I widziałem błąd u zwierzchności. Ale my tak lubimy nazwać błąd. To nie grzech, to błąd. To jest grzech. Przyjęty, zaakceptowany to jest grzech. Trzeba się z niego ratować. Trzeba pokutować i trzeba go wyznawać, aby dostąpić przebaczenia. Na dodatek, no jest takie przykazanie, najbardziej chyba powszechne. Pozwoliłem sobie na pewnym miejscu powiedzieć, że takie powszechne. Jest bardzo wyraźne przykazanie. Znacie to miejsce, Pan Jezus powiedział, że gdy składasz dar na ołtarzu, a tam byś wspomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, nie składaj daru na ołtarzu. Pierw i pojednaj się z bratem. Ale ja przychodzę, albo sam, albo reprezentuję, nie wiem, grupę ludzi mnie popierających, czy można, ale co rozumiem, jest nie. Ty służ ten dar. Ty chcesz służyć Bogu, twoje stodoła, twoje pomieszczenie mają służyć Bogu, ty się z tym nie licz. Co robię wówczas? Naruszam prawo Boże, zachęcam do łamania tego przykazania, które Pan Jezus powiedział. Nie składaj daru. A co, bracia i siostry, uważacie, że praca pańska nie pójdzie w ten sposób? Pójdzie, tylko wtedy ona tak organizowanej pracy nie będzie błogosławił Bóg. Ale myślicie, że się nie będzie rozwijać? Będzie się rozwijać, bo kto pobłogosławi? Ktoś inny pobłogosławi. Przecież w ten sposób rozwinęło się całe nominalne chrześcijaństwo. Na zasadzie konkurencji i wykorzystywania możliwości. Kochani, w Łodzi jeszcze raz do was wrócę. To jest grzech współuczestnictwa, co mówię. Ale chcecie pomagać. Pomagać chcecie narkomanom i innym. Trzeba ich ratować. Piękna sprawa, ale właśnie wracam do tego miejsca. A żeby ich ratować, trzeba z nimi być. A jak tam będziesz, to może zapomniałeś o tym, że będąc blisko z kominiarzem, to się tam ubrudzisz. Ale ponadto Pan Jezus siadał z celnikami i grzesznikami. Ale na jakiej zasadzie? Na zasadzie lekarza. On miał kwalifikacje. On potrafił zapanować nad sytuacją i to środowisko, które by może chciało inaczej się zabawić, to on potrafił nad tym zapanować. Czy potrafisz zapanować? Tam, kiedy się znajdziesz? A może lepiej najpierw zdobywaj kwalifikacje, aby stać się lekarzem tego świata razem z Chrystusem Panem, kiedy On przyjdzie w swojej chwale. Tu trzeba też pomóc, ale trzeba wiedzieć jak. Aby pomóc drugiemu, a samemu się nie zarazić. A to wymaga wiedzy, umiejętności wręcz, medycznych w sensie duchowym tego słowa znaczenia. Lubisz humor? Dalszy ciąg uniwersalności grzechów współuczestnictwa. Lubisz humor? No ja też lubię, wiecie. Wesołych przyjaciół lubimy. No, ale czy wiesz, w którym momencie zaczniesz współuczestniczyć w nieprzyzwoitych słowach, których nie mówiłeś wcale, ale cię rozśmieszyły? Nie wiem, czy zastanawialiście się nad humorem. Zwłaszcza, bo bywają różne rodzaje humoru. Najtrudniej śmiać się z siebie, wiecie. To już wymaga wyższego poziomu intelektualnego, żeby wyśmiewać swoje słabości jakoś tam. Razem w gronie przyjaciół. Najłatwiej z kogoś innego. to najłatwiej. Ale czyście się zastanawiali, co w humorze jest taki, tego rodzaju humorze? Jest zawsze ofiara, jest napastnik i jest publiczność. Jest ofiara. Chcielibyście być ofiarą humoru? A on tam taki, a on tam owaki, albo jakiś tam inny, prawda? Powiedział tak czy inaczej. Taki ktoś, to jest ofiara. On rzeczywiście jest poniewierany przez bystrego, zdolnego człowieka, który sobie potrafi kpić, żartować. Ale ty jesteś publicznością i z tego rechoczesz, i z tego się śmiejesz. Jest, z kim się wtedy utożsamiasz? Z ofiarą? Nie, z napastnikiem. On napada w sposób bardzo sprytny, a ty razem z nim rechoczesz. Ty się z nim utożsamiasz. Uczestniczysz. Sam nie wiem kiedy. Ja wcale nie mówię tego, co ja mówię, że to tylko tam coś inne, ja to nie. Bardzo, bardzo trudno się przyłapać na tym i trzeba uciekać wtedy z tego środowiska. Albo przynajmniej, aby nie być innym, powiedzieć: Panie Boże, zgrzeszyłem, a ludziom powiedzieć nie wypada. Wyśmiewać. To wszystko bym mógł ilustrować przykładami. Może jeden, jednak przykład dam konkretny. Kurs młodzieżowy. No dobry jest humor, przyzwoity jakiś. No i powiesiłem taką planszę wielką. Niech tam każdy zaznaczają, że to ma być humor solo okraszony, jakiś taki niewinny, coś tam takiego sytuacyjnego. Ale po jednej z nocy wstaje rano, cała plansza zapisana od góry do dołu. Narysowani garbaci, kawały o jąkałach. A na kursie to wszyscy prości. A jak się poczuła dziewczyna czy chłopiec, która właśnie się zacina i jąka? A wspaniała dziewczyna, a wspaniały chłopiec, wiecie. A myśmy o tym nie pomyśleli. I co z takim humorem? Trzeba było planszę szybko zginąć i jeszcze jedną społeczność mieć na temat humoru. Humor. Muszę opuścić pewne rzeczy. Współudział. W tym słowie rdzeń jest współ, mówiący o wspólnocie, o społeczności, tak jak społeczność z Bogiem, z Jego ludem, współudział w dziele Boga, w dziele Jego ludu, i to jest czymś dobrym, czymś, co pochwala Bóg. Ale Bóg nie pochwala grzechu współudziału, bo ten to oddziela. To są tak jakby dwie strony. Zauważcie, że grzech współudziału jest tak jakby w jakimś stopniu dwoma stronami tej samej monety. Z jednej strony współudział jest czymś dobrym, a z drugiej strony współudział stanowi wielkie zagrożenie, przygotowywanie sytuacji, gdzie pewna grupa ludzi bierze udział w czymś, w organizowanie takich sytuacji, aby inni wzięli w czymś udział, w sposobie myślenia, postępowaniu jest czymś bardzo niebezpiecznym, jeżeli to, w czym mają wziąć udział, nie jest według prawa Bożego. Jest to bardzo niebezpieczne. To jest zasadzka. Istota zasadzki takiej. Wspólnota to jest dobra rzecz. Właśnie ja tą wspólnotę pielęgnuję. Jakąś tam młodzieżową, jakąś tam starszą grupą, jakieś, to może być rozmaite. Jakieś koło, prawda? I ja tą wspólnotę pielęgnuję. No nie mogę być we wspólnotę z całym ludem bolszym w Polsce, prawda? Albo z całym zborem, który jest zaliczny. To ja tak trochę część tą wspólnotę i to jest coś dobrego. Tak by się wydawało. No i idę. Zdaje mi się, że wiem, dokąd idę. Droga zdaje się być bezpieczna i prosta. Nagle stwierdzam, droga jest błędna, nie ta. Droga ma zawaskowane doły. Droga nie doprowadziła mnie do celu. Doszedłem, ale nie tam, gdzie chciałem. Droga to wszystko, co postępujemy. To jest ciąg naszych czynów. Wiecie? Społeczność jest jakaś konieczna. Ale do czego dokładasz ręki? Do jakiej społeczności? Może ci się wydaje, że to jest społeczność, do której trzeba dołożyć ręki. Ale ta społeczność jest w konflikcie z miejscowym zborem. Ale ta społeczność jest w konflikcie z większą ilością braci i sióstr. Nie zwracaj na to uwagi, bo praca musi być zrobiona. A pracę to masz wykonać ty i ja. Nie. To wszystko Bóg robi. Ja nie mam swojej pracy. Ty też nie masz swojej pracy. Jest praca Boża. To Bóg pracuje, a z łaski swojej nas do czegoś tam dopuszcza, ale nie w tym celu, aby wykonać dzieło, bo byśmy go nie wykonali my. To tylko w tym celu, abyśmy się czegoś nauczyli, no, abyśmy się nauczyli współpracy. Bo jeżeli tam będziemy, gdzie się wybieramy, niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, bo może niektórzy, prawda, wybierają się tu na ziemi, to jak się nie nauczysz współpracy, to w tym społeczeństwie, czy to w tym niebieskim, czy w tym społeczeństwie będziesz zasiewał niezgodę. A najprawdopodobniej tam się nie znajdziesz, już na pewno w niebie nie znajdziesz. Ja kiedyś to mówiłem w pewnym miejscu. To nie jest tak, że jak ja nie lubię któregoś brata, a on mnie nie lubi, to Pan Bóg, a obaj się wybieramy do nieba, to Pan Bóg powie, wiesz co, ja ciebie tam w ten jeden koniec kosmosu poślę gdzieś nieba, a ciebie w drugi, bo wy się nie lubicie. I tam, prawda, niebo mam bardzo szerokie i tam sobie bądźcie. Nie. To tutaj, jeżeli jesteśmy tu na ziemi, to mamy się nauczyć tej współpracy, aby się w ogóle tam znaleźć. Jeżeli takiego ducha współpracy nie mamy, a dopiero mamy go, kiedy zapanujemy nad jakąś dziedziną, to wtedy, czując się władcami, rozdzielamy zadania i rośnie to, cośmy dotychczas zbudowali. A różni ludzie czują się dowartościowani. Dali mi zadanie. No, dobre zadanie. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Potrafisz wykład powiedzieć? Potrafisz. No, spróbuj nie powiedzieć. Odpadniesz. Jak? Umiesz? Umiesz. A może właśnie nie trzeba. Ja sobą dysponuję, każdy sobą dysponuje. W tym imieniu ma swojego Pana i Boga. I nikogo niczemu nie narzuca. Zasadzka. Bo chcę być w społeczności, a ta społeczność prowadzi mnie nie tam, gdzie trzeba. Ten psalmista wyraźnie mówi, Bóg mówi, karcę cię i napominam. To można ilustrować jeszcze wieloma przykładami ze Starego Testamentu. Też nie, znacie ten przykład, nie będę czytał. W pierwszej królewskiej, 21 rozdział, 15 werset, od 15, zasadniczo od 1 do 29 możemy czytać zdarzenie, jak to król Achab nie mógł spać, bo mu się bardzo winnica spodobała, prawda? I on nic nie zrobił, aby tą, po prostu poszedł, chciał kupić, nie chciano mu sprzedać, no więc tylko tyle, że nie spadł, cierpiał. Ale żona Izabel mówi, co, problem to dla ciebie? Żaden problem. Bardzo szybko został oskarżony właściciel winnicy przez fałszywych świadków, pozbawiony życia, a wtedy król Achab wstał, jak mu powiedziała, wstań i zapanuj. I opanował. I popełnił grzech współcześnictwa. I był napominany i był grzesznikiem w oczach Bożych. To nie on zabił. Inne miejsce, które przypomnę bardzo krótko. To, które było poruszone w pytaniu w Białogardzie. Państwo jest ludzkie, państwo izraelskie. W państwie ludzkim panuje król, który wycina gaje, niszczy bałwany, a w państwie izraelskim bałwochwalstwo szerzy się na całego. Ale król się, prawda, spokrewnił się z tamtą stroną. I tam się znalazł i zaraz został mile przyjęty. Wielką ustę urządzono na jego cześć. Uważajcie. To tylko prymitywny grzech będzie, może prymitywny sposób wyrażony grzech będzie wyrażony w ten sposób. Należysz tam do tamtej grupy, to cię tutaj nie chcemy nawet widzieć za stołem. Inteligentny grzech, a szatan to inteligencja, to cię bardzo dobrze ugości. dobrze cię potraktuje, posadzi, będziesz miał wyjątkowe, wyjątkowe uznanie w tym gronie, aby cię pozyskać do współpracy. I może pójdziemy razem na bitwę, prawda? A potem przychodzi prorok i mówi, to coś się miał, to co? Z tamtą stroną ukazałeś miłość? A bitwa wyszła i tak według Bożych oczekiwań, a człowiek tylko król, chociaż król pewno się czuł bardzo dowartościowany, w bitwie nie wziął udział, ale nie był godzien pochwały. Druga Królewska, 18 rozdział. Proszę braci, czas nasz jest wyczerpany. A i ten temat, który ten przykład to Druga Kronik, 19 rozdział, który jest opuszczony. Wiele rzeczy, ja pomyślałem, że no, za mało jest czasu, ale muszę ten temat poruszyć, ponieważ jest on potrzebny. Słowo Boże mówi jeszcze kilka wersetów. Efezów, 5 rozdział, 6-7 wersetu. Niech was nikt nie zwodzi różnymi słowy. Z tego powodu bowiem spada gniew Boży. Nie bądźcie współuczestnikami ich, wspólnikami ich. 11 werset mówi. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Grzesząc grzechem współuczestnictwa, łamiemy prawo Boże, stajemy się nieczyści, pozbawionymi możliwości sprawowania Bożego kultu. Musimy się pojednać z Bogiem. Jesteśmy przez Boga napominani, często za pośrednictwem brata, i możemy do tego powodu mieć nienawiści. Ale może inaczej byśmy zareagowali na to nienawiścią. Słowo Boże też napomina, aby nie mieć społeczności, aby światło nie miało społeczności z ciemnością. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 wierszy. Albo co za społeczność światłości z ciemnością? Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Dlatego wyjdźcie. Tu jeszcze byśmy wiele powiedzieli o tej potrzebie wyjścia. Może nie muszę wychodzić. Ja mam dwie przyjaciółki katoliczki, które zetknąwszy się z różnymi wyznaniami protestanckimi, dostrzegły tam dużo dobrych rzeczy i one piszą artykuły do pewnego czasopisma. Artykuły, które chwalą to, co jest poza tym kościołem, do którego należą. Ale stamtąd nie wychodzą. I tak naprawdę co robią? Dodają tylko splendoru temu czasopismu. I ta wspólnota może powiedzieć, i tacy wśród nas są, proszę bardzo. Miejsce, w którym jesteś, nie jest obojętne. Samym siedzeniem za stołem z kimś już dodajesz znaczenia. Albo przynajmniej będziesz źle zrozumiały. Byłeś tam, siedziałeś, przyjaźni jesteś. A pozoru złego unikajcie. A może jednak trzeba wyjść? Ja nie wiem, bo to każdy... Przepraszam. W tym przypadku... grzechów współuczestnictwa, przepraszam, nie zawsze wystarcza. Ponieważ samo przepraszam może być czasami potrzebne, zwłaszcza działaczom. Kochani, zwłaszcza działaczom, słowo przepraszam jest potrzebne po to, aby dalej mogli działać w swoim złym kierunku. Podzielił się zbór. I po jakimś czasie przyszła jedna strona do drugiej strony w obecności świadków, jak Pan Jezus przykazał. Ta strona winna, ponieważ osoby postronne oceniły, no bracie, to przecież to Ty ich wygnałeś. No to teraz Ty jesteś stroną winną, to Ty jesteś winowajcą. No i w końcu, kiedy nie chciał, kiedy był nacisk duży, to ta strona wzięła przy świadkach, poszła do drugiej strony na zebraniu i powiedzieli: bracia i siostry, to ja was przepraszam. Bardzo dobrze, bracie, to chyba następną niedzielę już się zbieramy razem. O, co to, to nie. Czyli komu to słowo przepraszam było potrzebne? Co to, to nie. Zrobiłem swoje, zrobiłem stan dokonany przed faktami dokonanymi i chcę ten stan, aby został zaakceptowany. A słowo przepraszam mi jest tylko do tego potrzebne, abym dalej trwał w podziale, w skłóceniu. To jest cecha agresji. Nie wiem, czy rozumiecie, bracia i siostry. To nie zawsze bardzo, uważam, że bardzo często źle robimy, tak bez przekonania wewnętrznego powrócenia żalu za grzechy z strony jakiejś, czy to godzimy dzieci, czy kogokolwiek godzimy. I wydaje nam się, że słowo przepraszam załatwia sprawę. A gdzie jest żal? Żalu ten człowiek nie. Co to, to nie. Zrobiłem swoje, dobrze dokonałem. Ja tylko potrzebna mi była akceptacja stanu dokonanego. Agresja. Z innej, ze świata. Ale jako agresja dobry przykład. Hitler wkroczył na teren Francji. Prawda? I pobił, i rozbił. Ale kiedy tam wkroczył, to szukał współpracy. Prawda? I znalazł współpracę. I znalazł się rząd, tylko ta współpraca się nazywa kolaboracja. No po francusku to współpraca. Ale jakby ktoś powiedział, że to Hitlerze, to wy jesteś taki dobry, że nam pozwalasz się tu rządzić, no to ty wyjdź z naszego kraju. O co to, to nie. Wiecie? Nawet w Polsce usiłowano, myślano, taki rząd. Agresja, kiedy zapanuje nad dziedzictwem pańskim, też szuka współpracy i to tych najpobożniejszych, aby ich na swoją stronę wciągnąć. Byleby stan i kierunek szedł. To szatan za tym stoi, to jest inteligencja szatańska za tym. Jesteśmy w czasach ostatecznych, w trudnych czasach. Myślimy, że ta inteligencja jest gorsza od naszej, tylko dzięki Bogu, że Bóg po stronie swojego ludu stoi. Jeżeli się trzymają Jego słowa, jeżeli się trzymają Boga, to Bóg pomaga rozszyfrować zasadzki szatańskie. I ta droga, okazuje się, że to taka droga, ale to nie taka, jak nam się zdawało, bezpieczna. Dalej z tych końcowych, drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, od 11 do 15. Ja radzę sobie przeczytać, bracia i siostry. Wiele wykładów wysłuchaliśmy i Słowo Boże w jakimś tam stopniu przeze mnie powiedziane, czy przez kogokolwiek z tego miejsca, ale ono nie jest w naszym wykonaniu zupełne. To trzeba opracować, rozmyśleć. Jesteśmy pomylni. A i tam pisze tak. I gdy ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Lecz upominajcie, jak brata. To nie znaczy, że to jest wróg, przeciwnik. To jest brat, ale upomnienia potrzebuje. To jest Słowo Boże, które tak mówi. A więc na zakończenie jeszcze raz ten sam werset z listu do Tymoteusza, 5 rozdział, 22 werset, znany: rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego w czystym zachowaj. Co daj Boże mnie i wam. Amen.